Rozmowa dnia.
Ze mną w studiu jest profesor Tomasz Słomka, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Nie wiedzą kandydaci, co może prezydent?
Nie chcę powiedzieć, że nie wiedzą, ale nie wiedzą, co mogliby alternatywnie powiedzieć w stosunku do tego, co mówią w kampanii wyborczej. No bo występuje coś, co ja nazywam premieryzacją kampanii prezydenckiej.
Czyli kandydaci na prezydenta mówią o kompetencjach rządu tak naprawdę,
tak, premiera, a nie prezydenta. Rządu, bo prawdę mówiąc, co ci nieszczęśni kandydaci mogliby powiedzieć, patrząc w konstytucję? Mogliby powiedzieć, że prezydent będzie dobrym arbitrem, że będzie dobrze reprezentował Rzeczpospolitą, że będzie dbał o bezpieczeństwo, chociaż tutaj nie może działać samodzielnie, bo wszystko robi z rządem, który prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną, że będzie dbał o konstytucję, ale to tak naprawdę nie jest materiał na porywającą kampanię wyborczą. A więc sięga się po to, co jest bardziej wyraziste, co bardziej przemawia do ludzi, co bardziej dotyka ich problemów, ale prezydent, nie będąc premierem, tak naprawdę nie jest w stanie tego zrealizować. I tu dotykamy problemu dla mnie podstawowego. Być może tkwimy w błędzie ustrojowym, utrzymując powszechne i bezpośrednie wybory prezydenckie.
A o tym już część polityków mówi coraz głośniej. Ostatnio Leszek Miller twierdził, że koniec z bezpośrednimi wyborami.
Ja się bardzo cieszę, bo ja piszę o tym od wielu lat, pokazując, że niestety i kampania, ale też pewna ponadnormatywna legitymizacja dla prezydenta, który nie ma szerokiej władzy, może powodować, że prezydent rości sobie prawo do współuczestniczenia w polityce. Mówiąc, ja nie jestem malowanym prezydentem, bo jestem wybrany bezpośrednio, a do tego jestem jeszcze częścią władzy wykonawczej. Więc proszę mnie dopuścić do procesu rządzenia.
Ostatnie kilkanaście dni kampanii zdominowały afery. Przez kilkanaście dni Karol Nawrocki tłumaczył się z Kawalerki. W tych ostatnich dniach, na ostatniej prostej kampanii, Rafał Trzaskowski musi tłumaczyć się, w jaki sposób finansowane były reklamy na Facebooku, jego popierające. Jaka może być waga tych afer w tej kampanii?
No, jeżeli się zadawało pytanie, co może być taką swoistą bombą polityczną w ostatnim etapie tej kampanii, no to właśnie mamy dwie te bomby. Z jednej strony mieszkanie Nawrockiego, które nomen omen troszkę sam podsunął jako temat kampanii, a z drugiej strony, no rzeczywiście bardzo zagadkowe, problematyczne i absolutnie do wyjaśnienia kwestie można powiedzieć, reklam politycznych, które być może są absolutnie nielegalne, no bo wszystko to, co wchodzi w skład wykładania pieniędzy, finansowania kampanii wyborczej, musi pochodzić z konta Komitetu Wyborczego. Tu mamy być może jakieś alternatywne źródło, które mogłoby być nieujęte w tym sprawozdaniu. Sztab się zastrzega i kandydat się zastrzega, że to nie jest kwestia, o której on wie. Być może rzeczywiście ktoś próbował uczynić dobrze tej kampanii, tak naprawdę szkodząc kandydatowi i jego szansom.
Czy to, co miała zepsuć albo zmienić Kawalerka, już zepsuła? Ta afera wyczerpała swój potencjał?
Ona pozostanie w głowach wyborców. Pozostanie szczególnie w głowach tych, którzy się wahają. Widać wyraźnie w badaniach, że tych wahających się nie mamy wcale mało, a wręcz nawet więcej w ostatnim momencie. Ja myślę, że to jest też efekt między innymi Kawalerki, bo ci, którzy być może już by się przychylali do głosowania na Nawrockiego, bo na przykład nie lubią obecnej koalicji i premiera, no to może poparliby tego, który reprezentuje największą partię opozycyjną. Ale mają wątpliwości, czy należy głosować na kogoś, nad którym ciążą takie podejrzenia nieuczciwości daleko idącej. I być może ten element elektoratu, ten fragment elektoratu będzie rozstrzygający przy wyborach. Ale z drugiej strony ta afera może mobilizować silniej ten twardy elektorat i on bardziej karnie pójdzie do urn wyborczych, a więc relatywnie może tej straty nie być zbyt wielkiej.
Byłby pan profesor gotowy porównać siły rażenia tych afer w skali od 0 do 10?
No, troszkę trudno jest to porównać, gdyż mieszkanie Nawrockiego to jest kwestia już wielu dni na różne sposoby. Tutaj mamy rozwojową sytuację tak naprawdę i sam jestem ciekaw, na ile ona może wpłynąć. Jeżeli już, to być może to rażenie przeniesie się na drugą turę głosowania i tu będzie problem. Ale pamiętajmy, że mamy chyba jeszcze drugą stronę, bo tam jest kwestia pewnych SMS-ów, które z kolei szkalowały kandydata Koalicji Obywatelskiej, więc być może z różnych stron mamy rozwojową sytuację.
O północy nastąpi cisza. Nasi słuchacze będą mieli chwilę przerwy od polityki, natomiast potem wróci wielkie pytanie, co miejsca od trzeciego dalej zrobią ze swoim poparciem. Spodziewa się pan tego, że kandydaci tak jednoznacznie powiedzą, proszę głosować na X?
Nie zawsze tak się dzieje. Na przykład w poprzednich wyborach, kiedy Szymon Hołownia nie powiedział wprost, żeby poprzeć Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze, to zarzucano mu, że to tak naprawdę on zmarnotrawił potencjalne zwycięstwo.
Bo wtedy było na Żeletki.
Tak, kandydata Platformy Obywatelskiej, no bo jeżeli mówimy o mniej więcej 400 tysiącach głosów różnicy pomiędzy kandydatami, to naprawdę niewiele brakowało do innego rozstrzygnięcia niż nastąpiło. Ale z drugiej strony, panie redaktorze, ja wcale nie jestem przekonany, że takie wezwania kandydatów do swoich wyborców, aby poparli kogokolwiek, tego czy owego kandydata w drugiej turze, wcale nie muszą przynosić efektów w takich stuprocentowych. To znaczy nie muszą być w pełni skuteczne.
Niektórzy mówili, wyborcy to nie worek ziemniaków, które można przekazać.
No na przykład, no, bardzo upraszczając sytuację, można by powiedzieć, że no przecież mamy tutaj podmioty myślące, działające politycznie, rozeznane, no bo zakładam, że każdy wyborca jest rozeznany w sytuacji politycznej, w jakiej przyszło mu głosować, a więc to my zdecydujemy. I zobaczmy, że gdyby na przykład Sławomir Mentzen chciał wezwać swoich wyborców do głosowania na kandydata PiS-u, to by wcale nie musiał być ten wynik jednoznaczny, bo jest spory odsetek tych, którzy poszliby głosować na Trzaskowskiego, ale też ogromny odsetek tych, którzy poszliby do domu. Czyli nie poszliby wcale do lokalu wyborczego w drugiej turze i pewnie też nie posłuchaliby swojego lidera.
Już bardzo krótko na koniec wiem, że zadał pan profesor swoim studentom takie zadanie, żeby przewidzieli wynik pierwszej tury. Będzie tak, jak wskazują sondaże, czy może dojść do sensacji?
Panie redaktorze, mnie się wydaje, że mamy do czynienia z niedoszacowaniem kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli różnica będzie mniejsza.
Że różnica będzie mniejsza, że trafnie wskazują badania opinii publicznej zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, ale nie będzie to zwycięstwo na miarę pogromu. To będzie 3-4 punkty procentowe różnicy.
To zobaczymy, jak wielu studentów to przewidzi i zda w takim razie. Profesor Tomasz Słomka, politolog, Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.